Dzień dobry. Nazywam się Łukasz Mrowiński, a to jest podcast Coffee on Air, czyli kawa na antenie. Zapraszam w magiczną podróż po świecie kawy i biznesu oraz światach pokrewnych. Dziś poświęcimy czas na degustację. Zanim przejdziemy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest Agnieszka Rojewska, chciałem zaznaczyć, że rozmowa ta została podzielona na dwie części. Do pierwszej zapraszam już zaraz, natomiast druga w kolejnym odcinku podcastu. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszym moim i Waszym gościem jest Agnieszka Rojewska. Cześć Agnieszko.
Cześć, witam bardzo serdecznie.
Agnieszka Rojewska. Ja sobie wyliczyłem tytuły, którymi powinienem Cię przedstawić. Tak jak kiedyś Królowa Angielska ma taką bardzo długą listę tytułów, które się wymienia i chyba nikt nie jest w stanie tego powtórzyć poza kimś z dworu królewskiego, to ja postaram się powtórzyć to, co zapisałem.
Powinieneś powiedzieć tylko jeden tak naprawdę.
Znaczy jeden najważniejszy tytuł. Mistrzyni świata baristów 2018. Ale ten tytuł nie wziął się znikąd, bo tych tytułów jest więcej. Mistrzyni jest. Polski Latte Art 2014, 16, 17, 18. Mistrzyni Polski barista, czyli główna kategoria 2015, 16, 18. Mistrzyni Polski Coffee and Good Spirits 2019-2021. Świeża.
To tak, ale ten tytuł jest 2020.
20, tak, ale zdobyty w 2021 tak. Roku, raptem chwilę temu. Mistrzyni świata baristów 2018 już mówiłem. Mistrzyni Polski Cezve Ibrik, czyli kawa po turecku, ale prawdziwa kawa po turecku 2020, też zdobyta w 2021 tak. Roku. No i też trochę pomniejszy tytuł, czyli trzecie miejsce, albo inaczej drugi wicemistrz świata na Coffee and Good Spirits w 2019 roku w Berlinie.
Tak.
Trochę tego jest. Czy czegoś nie pominąłem?
No, jeżeli mówimy o takich, są takie cztery największe, o których ja mówię najczęściej. I to jest Mistrzostwo Świata Baristów oczywiście. Trzecie miejsce w Spirytach w 2019. Trzecie miejsce w Latte Artach w 2017, co jest też dość sporym osiągnięciem na polskim podwórku. I London Coffee Masters.
A, London Coffee Masters to też jest dosyć ciekawa rzecz, bo ona się odbywa poza formułą tradycyjnych Mistrzostw Świata Baristów i wszystkich kategorii WCE, czyli World Coffee Events. Natomiast o tym też byśmy sobie powiedzieli, bo to jest dosyć ciekawe były zawody.
Jest, bo to jest do sprawy totalnie inne umiejętności na pewno. To też sprawdza takiego baristę tak naprawdę, jego wytrzymałość, jego reagowanie na rzeczy, które dzieją się tak po prostu w świecie, no bo jesteś zaskakiwany pewnymi zadaniami czy pewnymi wyzwaniami na scenie i musisz na nie zareagować natychmiast. Też pokazuje jakąś tam naturalność i jest tam taki element, którego nie ma w World Coffee Events, w tych zawodach. Na to nie bardzo można się przygotować. Mhm. Że musisz po prostu polegać na swoich umiejętnościach, wierzyć w siebie i wiedzieć, co zrobić, żeby odnieść tam jakiś dobry wynik. A w World Coffee Events mimo wszystko przygotowanie gra bardzo dużą rolę.
Okej. To teraz dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest Mistrz Świata Baristów i jak ważne jest to trofeum Agnieszki, to tylko powiem, że Agnieszka jest pierwszą kobietą, która zdobyła ten tytuł w obecnie 20-letniej historii Mistrzostw Świata Baristów i pierwszą Polką, jednocześnie pierwszym Polakiem, obywatelem Polski, który ten tytuł zdobył. I przełamała pewne stereotypy i pewne rzeczy, które wydawało się, że są niemożliwe, że tylko tytuł może zdobyć albo Azjata, albo ktoś z krajów anglosaskich, nawet nie Włoch, bo z tego co pamiętam, to Włoch żaden mistrzem świata nie był, więc nie. Cała włoska kultura kawowa nie doczekała się mistrza świata baristów. Nie. Jest mistrz świata roasterów, czyli Rubens Gardelli, ale nikt z baristów.
Nie był, jest mistrzyni świata latte art, Manuela Fensore z Berlina właśnie i jest jedyny barista, który w ogóle wszedł do finału, to był Francesco Sanapo w 2013. Tak. Finał, szóste miejsce to był max ich możliwości.
Jasne, więc jest to niesamowite osiągnięcie, którego jeszcze raz Ci gratuluję.
Bardzo dziękuję.
Do tego jeszcze dojdziemy, bo to jest bardzo fascynująca historia. Natomiast ja chciałem teraz wrócić do zupełnie czegoś innego. Ja wychowałem się w Łodzi na Starych Bałutach i tam była taka dosyć prosta sytuacja, bo jak chłopaki podchodzili do drugich chłopaków, to była zawsze gadka, za kim jesteś. W Łodzi można być albo za Widzewem, albo za ŁKS-em, czyli Łódzkim Klubem Sportowym. Ja od urodzenia jestem Widzewiakiem i i tak pewnie do końca życia pozostanie. Natomiast przy takiej zapytce, tak to nazwijmy, było 50% szans, że się źle odpowie, a wtedy czekał cios w twarz, mówiąc krótko. To były dawne lata i to były lata, kiedy Widzew był klubem niesamowitym. Bo
ja pamiętam te mecze Legia Widzew, Terlecki, Cicko, Szczęsny.
To był drugi Widzew wielki, natomiast ja mówię jeszcze o tym wcześniejszym Widzewie. Mój PESEL na to pozwala. Mówię o czasach, kiedy Zbigniew Boniek, czyli gwiazda totalna światowego futbolu, był zawodnikiem Widzewa Łódź. Widzew Łódź grał wtedy w półfinale Protoplasty w dzisiejszej Ligi Mistrzów, czyli Pucharze Mistrzów. Grał z Juventusem, a potem do tego Juventusu przeszedł i z tym Juventusem razem z Michelem Platini u boku wygrali właśnie Puchar Mistrzów. Zresztą to był słynny stadion Heysel, tam była wielka katastrofa. To inna trochę rzecz. Ale ja zawsze byłem za Widzewem, więc miałem szansę, że spotkałem kolegów z Widzewa albo z ŁKS-u i tak się kończyła historia. Natomiast ciebie chciałem zapytać, za kim jesteś, Agnieszko?
Ale mówimy o Lidze Polskiej czy o Ligach Zagranicznych?
Ogólnie, który klub jest najbliższy twojemu sercu?
Juventus Turyn.
Juventus Turyn. Czyli coś nas łączy, bo ten Widzew grał z Juventusem i Boniek przyszedł do Juventusu i tak naprawdę jest chyba pierwszy klub zagraniczny, który ja pamiętam, że w ogóle istniał, a był dosyć charakterystyczny, bo miał biało-czarne pasy. Te biało-czarne pasy ewoluowały i tak naprawdę co roku to jest trochę inna rzecz.
No, mówię tak, kombinują, żeby to było jakieś takie bardziej nowoczesne, ale zawsze jak wracają do klasyki, to te koszulki wyglądają najlepiej.
Ale ty dotrzekałaś się swojej własnej koszulki z numerem 10, z napisem Royes.
Tak. Ale to nie jest koszulka Juventusu akurat.
Nie? A wyglądała jak Juventusu?
Nie. Juventus ma w tym roku o tyle niefajne koszulki klubowe i te wyjazdowe i ta domowa, żeby akurat była taka rozmowa, bo ta koszulka to prezent, a propos, która mi się najbardziej podoba, takie niby takie zagadanie. Ja mówię, że żadna. W tym roku wszystkie są paskudne i poczekam do przyszłego roku, żeby kupić sobie koszulkę. No ale wymieniłam kilka klubów, które mają fajne koszulki, no i to jest jeden z tych klubów.
Okej, no to super. A dlaczego o tym w ogóle chcę mówić? Dlatego, że ty chciałaś być piłkarzem.
Tak.
Zgadza się?
Tak.
To dlaczego nim nie zostałaś?
No, historii jest wiele. Ja zawsze byłam... historii wątków jest wiele w tej historii. Jak ja byłam dzieckiem, to były lata 90, to wtedy piłka nożna wśród dziewczyn nie była jeszcze taka popularna. Teraz można sobie zapisać dziecko do drużyny piłkarskiej dla dziewczyn, dla chłopców, do jakichś takich ogólnych grup. I nie ma takiego problemu z tym, że dziewczyna gra w nogę. Jak ja byłam dzieckiem w małej miejscowości, no to był taki, to było dość nietypowe. Z drugiej strony byłam dzieckiem zawsze otyłym, więc też taka jakaś kondycja sportowa, mimo tego, że grałam i grało mi się dobrze, to gdzieś to przeciążenie powodowało jakieś tam kontuzje, bóle stawów, połamane ręce, połamane nogi. No i skończyło się tak naprawdę w momencie, kiedy złamałam rękę, złamałam nogę i moi rodzice powiedzieli, że może bym sobie odpuściła i żebym przestała grać. No i faktycznie też ta drużyna taka osiedlowa, którą mieliśmy, takich chłopaków, się trochę rozeszła, więc też mniej było tego grania w nogę faktycznie już wtedy. Ale padł taki pomysł, że skoro nie mogę grać, a też nie było takiej infrastruktury w Polsce, żeby faktycznie w klubie grać, to ja będę menedżerem piłkarskim. O. Będę takim Aleksem Fergusonem polskim. I faktycznie też stąd poszły te studia ekonomiczne, bo znalazł się taki na targach edukacyjnych, znalazłem taki uniwersytet, który w Wielkiej Brytanii, który ma kierunek football management. I można było na ten kierunek pójść ze stypendium, pod warunkiem, że jeden rok się przestudiowało w Polsce na uczelni z jakimś tam konkretnym wynikiem. To musiała być uczelnia ekonomiczna. No, tak też padł wybór na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Ja po tym roku miałam ten taki plan, że się faktycznie tam przeniosę. No i wtedy się pojawiła w moim życiu kawa i cały plan po prostu legł w gruzach. No i dlatego nie jestem piłkarzem, bo pojawiła się kawa.
Ciekawe.
I też nie jestem menedżerem sportowym, bo pojawiła się kawa, a teraz to już za późno, już nie ma odwrotu z tej drogi chyba.
A w jaki sposób pojawiła się ta kawa?
To tak naprawdę zasługa mojego taty, który... Ja mam ostatnio taki sam charakter. Jesteśmy naprawdę takimi ludźmi, którzy bardzo szybko się denerwują, bardzo szybko się uspokajają, ale też na przykład irytuje nas bezczynność jakaś taka. I tata był bardzo zdenerwowany na mnie i na mojego brata, że jedne wakacje spędziliśmy tak naprawdę leżąc na kanapie. Nie robiliśmy nic. graliśmy sobie na komputerze, siedzieliśmy sobie w domu, nic. No i powiedział, że powinniśmy na ten czas wakacji znaleźć pracę, jakąkolwiek. To może być, nie wiem, składanie kartonów w takiej fabryce, która się otworzyła w Mosinie, skąd pochodzę. To może być, nie wiem, praca w sklepie, praca, nie wiem, w jakimś tam barze, cokolwiek. Te 2-3 miesiące mamy popracować i on będzie super szczęśliwy, więcej od nas nie wymaga. No więc ja kończyłam ten pierwszy rok studiów. Ostatnie egzaminy to była bodajże statystyka opisowa. Chyba tak, chyba statystyka opisowa, który miał się odbyć pod koniec sesji. Ja jako starosta grupy zbierałam podpisy. No a przez to, że statystyka i matematyka gdzieś tam była mi bliska, bo moja mama uczy matmy i kumałam to bardzo dobrze, to dobrze mi szło na tych zajęciach i też byłam dość aktywna. No jak było trzeba zinterpretować wynik albo podać, no to gdzieś tam go podawałam. I ten profesor na momencie wpisywania ocen z zaliczenia z ćwiczeń wpisał mi od razu ocenę z egzaminu, mówiąc, że nie chce mnie tam w ogóle widzieć. No więc miałam dodatkowy ekstra tydzień. Poszłam na dworzec, bo musiałam dojechać do Mosiny, to jest 25 minut pociągiem. I tam była kawiarnia Coffee Heaven. No i tak, a dobra, zapytam.
To był dworzec w Poznaniu.
Dworzec w Poznaniu, tak. Zapytam ich, czy nie potrzebują kogoś do pracy. Tam, bywałam tam bardzo często właśnie ze względu na powroty do domu. A ona była dość świeża. Ona tam wtedy miała 4-5 miesięcy. To było takie nowe miejsce.
To który był rok?
2008.
Czyli to był taki kulminacyjny moment rozwoju Coffee Heaven.
Jakoś tak. Oni byli w tym momencie, kiedy już mieli wszyscy mistrzowie byli z Coffee Heaven. U nas wisiał ten Michalik, Saran, Jura, oni wszyscy u nas wisieli. Ja nie wiedziałam, kto to jest oczywiście, ale miałam ludzi, którzy byli już tym zafascynowani. No ja zapytałam ich, czy potrzebują kogoś do pracy. Oni powiedzieli, że mogę zostawić CV. No i faktycznie tydzień później już mnie zatrudnili. Bo na wakacje wszyscy się zwalniali, więc oni musieli zatrudnić nowych. Ja akurat się wstrzeliłam w ten moment przejścia.
Rozumiem.
No tak zostało.
Czyli jest to pewna reguła w świecie kawowym, tak. Bo ze wszystkich moich rozmów wynika zawsze, że decydował
przypadek
o tym, że ktoś się znajdował w kawie. To się trochę zmienia, bo teraz młodzi ludzie często już wybierają po prostu ścieżkę kariery w kawie.
To jest fajne.
Bo są takie możliwości, bo rynek takie możliwości daje. Natomiast no, kiedyś tak nie było. Wszyscy robili to przez przypadek. Czy to był Tomek Obracaj gdzieś w latach 70., czy Marek Robacha w latach 90., to wszyscy mówią o przypadku.
Tak, ale też to wtedy było... Ja faktycznie taki był plan, że ja po tych 3 miesiącach się zwolnię. Aha. I w październiku znowu będę się jakby skupiać na studiach, no bo ja mimo wszystko też należę niestety do kujonów i dobry wynik na studiach to był jakiś tam priorytet. No i po tych 3 miesiącach ja nie lubiłam jeszcze kawy, żeby tam zostać dla kawy. Mi się najbardziej podobała pensja.
O.
Posiadanie własnego budżetu, który mogę wydać na co chcę i jest jakiś taki dodatkowy wpływ. Najbardziej spodobało mi się posiadanie i zarabianie własnych pieniędzy. I to był taki moment, który spowodował, że zostałem dłużej niż 3 miesiące.
Rozumiem. I tam w tym Coffee Heaven zaczynasz swoją przygodę z kawą.
Tak.
Tam są różne kawy, pewnie głównie kawy mleczne.
Tak.
Ale chyba taką kluczową kwestią, nie chcę powiedzieć rzeczą, bo raczej osobą, która się tam pojawia, to jest to osoba, której użyję z premedytacją pewnego określenia. Pewien cwaniak.
Tak.
Bo i on tak o sobie mówi i ty o nim wielokrotnie. Ja zauważę, że w każdym jednym wywiadzie zawsze pojawia się słowo cwaniak.
Tak,
i
tak.
Chodzi tu o Mateusza Gacę, którego tutaj serdecznie pozdrawiamy.
Tak, pozdrawiam Mateusza.
Bo Mateusz pokazał ci, jak się cwaniakuje na mleku, tak?
Właśnie, żeby było śmiesznie, to on nie pokazywał tego mi.
Aha, rozumiem.
On zaczęło się od tego, że w Coffee Heaven, przez to, że to jest sieć, no to zatrudnia cię jakby firma i jesteś przypisany do miasta, a nie do końca do kawiarni. Więc jest możliwość takich zamian między kawiarniami w mieście. Także jak, nie wiem, potrzebowała kawiarnia w Starym Browarze, to ktoś od nas z dworca mógł tam pójść. No i tak Mateusz trafił do nas na jakąś zmianę poranną. Ja przychodziłam na popołudniową i on już był w Poznaniu znany z tego, że rysuje. No i te dziewczyny, które tam pracowały, dużo o tym wiedziały i on tam na koniec właśnie, one takie zajarane tym tematem, że on umie rysować na kawie, żeby coś pokazał. No ja akurat po prostu wchodziłam, miałam zacząć tą swoją zmianę, musisz tam masę formalności wykonać przed przejęciem zmiany. I on właśnie narysował rozetę i misia. No i te dziewczyny, jak standardowa reakcja na misia na kawę, to było, o, jak super, w ogóle zdjęcia poleciały. No i dlatego ja też mówię, że cwaniak, bo po prostu był taki też pewny siebie w tym, tak? On już po prostu tą umiejętność miał i wiedział, że jak to zrobi, to to wyjdzie i jaki to będzie miał efekt. Także ja dlatego zawsze mówię, że to taki cwaniak, no taki, no, popisywał się wtedy i ja rozumiem to, bo ja teraz też się popisuję, skoro mam takie umiejętności. No ale faktycznie gdzieś tam pojawiło się to i w którymś momencie, jak zaczęłam tak po prostu wlewać mleko do kawy, to widziałam że to, co się pojawia na powierzchni, czy to jest plama, czy to jest jakiś tam zygzak, czy coś, że to jest różne z różnych powodów. I teraz próbowałam zrozumieć te powody.
Matematycznie?
Trochę tak, metodą prób i błędów, które na zasadzie, a dlaczego tu jest białe, a dlaczego tu nie ma białego na przykład? A dlaczego to jest w ogóle białe, a dlaczego tu jest brązowa obwódka? Dlaczego tu się zrobiła kreska? Także była jakaś taka, ja mam taki też umysł, tak jak mój tata, taką rozkminkę. No i zaczęłam sobie ten temat rozkminiać, zaczęłam sobie oglądać filmy na YouTubie i na YouTubie filmów w tamtym okresie było 6.
O.
6.
No to były początki YouTube'a. Pamiętam, jak ja odkryłem wtedy YouTube'a, to był taki potworny pożeracz czasu. Ja głównie oglądałem muzykę, teledyski, czyli inaczej wideoklipy. Ja, ta nazwa teledyski mi siedzi w głowie od czasów komuny. Wszyscy mówią na to wideoklipy, ale w Polsce były teledyski. No i tam się siedziało bardzo długo. Natomiast widać było, że już wtedy był to kanał, no jakoś tam edukacyjny kawowo, tak? No bo teraz jest bardzo mocnym kanałem edukacji kawowej ze wszystkich stron. Natomiast no, gdyby nie ten YouTube, to pewnie byś się pewnie nie nauczyła, trudniej. Bo byłoby ci trudniej.
Znaczy wtedy też te filmy...
Pytanie, które... skąd Mateusz to wiedział? Pewnie też z YouTube'a.
Nie musiałbyś zapytać Mateusza, ale wydaje mi się, że Mateusz gdzieś wcześniej dorwał się do tego tematu. Ja nie wiem, czy on nie spotkał też kogoś u siebie na drodze, kto wcześniej jakby pokazał mu coś takiego. Na YouTubie było 6 filmów i wśród tych 6 filmów nie było filmów edukacyjnych. Był po prostu koleś, który robi rozetę. I on po prostu film ma 20 parę sekund. On po prostu wylał rozetę i koniec filmu. Jest taki filmik, po prostu takie slajdy zdjęć ze wzorami. Potem były takie wspaniałe filmy, na przykład jak narysować Taj Mahal. Czyli, że łyżką nałożyć kropkę piany, dwie kreski i potem czekoladą coś tam zrobić. Nie było do końca takie edukacyjne filmy, ale jak dużo się tego naoglądałeś i miałeś odpowiednio dużo cierpliwości i wytrwałości, to można było dojść do tego, jak taki wzór stworzyć. No ja faktycznie udało mi się we wrześniu już może. Ja zaczęłam pracę w czerwcu, to w sierpień, wrzesień umiałam już zrobić serce. Z mniejszą lub większą kontrolą i przez to też umiałam zrobić misia. No i wtedy zauważyła to Judyta, dziewczyna, która pracuje teraz, posiada w kawiarni Frykasy Rertasy w Starym Miłosnym w Warszawie. No i pojawiły się wewnętrzne eliminacje do Mistrzostw Polski. No ja tego misia zrobiłam, ona wtedy na mnie w ogóle wyskoczyła. Gdzie ty się tego nauczyła? W ogóle skąd ty to umiesz? No, że tak po prostu, no, zaczęłam sobie to robić i się udało. No i pojawiły się te wewnętrzne eliminacje i ona mnie zgłosiła na nie. I wtedy tak naprawdę ona też załatwiła, że Mateusz pomógł mi tą sztukę ogarnąć. No bo ja nie jestem takim człowiekiem, który pójdzie, ej, weź, może byś mi pomógł. Nie? Tylko to bardziej ona to wszystko tak nakręciła. I wtedy z Mateuszem faktycznie spędzaliśmy długie wieczory w jednej lub drugiej kawiarni. I on mi tłumaczył, jak coś zrobić, jak czegoś nie zrobić. Także wtedy się zaczęliśmy bardziej kumplować i faktycznie napędzać tak naprawdę. Także to się trochę zużyło.
Ja jeszcze wrócę trochę do tego YouTube'a. Bo to był chyba czas, kiedy w polskim YouTubie w tematyce kawowej pojawiła się słynna pani Jagoda.
To był kawałek później, tak, no.
Tak. Jak ktoś nie wie, co to jest, to pani Jagoda trzeba wpisać w polskim YouTubie kawa i tam wyjdzie trochę filmików edukacyjnych. Oczywiście teraz słyszę wiele takich śmiechów odnośnie tego, co ona robiła, ale to było w zupełnie innym czasie.
Tak.
I to też wymagało zupełnie innej odwagi tego, żeby stanąć przed kamerą i coś tam pokazać, co się przy tym ekspresie robi. Więc można sobie teraz robić pośmiechujki z tego, ale trzeba oddać to, że ona była swoistego rodzaju pionierem na polskiej scenie kawowej.
Tak, no to było 10, może 15 lat temu. Nikt wtedy nie tłumaczył, co to jest, czym się różni od siebie kawy. Ona też wiadomo miała wiedzę z jakiejś konkretnej firmy wyniesioną, ale no... Część tej wiedzy mimo wszystko jest prawdziwa, tak, że tam pewne elementy sztuki może były niepoprawne, no to mimo wszystko to w jakiś sposób edukowało przynajmniej w tym minimalnym stopniu, tak.
Umówmy się, cokolwiek weźmiemy, obejrzymy sobie sprzed 12 lat, to wygląda to teraz śmiesznie.
Tak.
Niezależnie, czy to jest kawa, czy piłka nożna, czy jeszcze cokolwiek innego.
Jest nawet przecież James Hoffman ma taki filmik, na którym sam rozkłada na czynniki pierwsze swój własny występ z Mistrzostw Świata.
No, James Hoffman z Markiem Robachą na pierwszym planie, na finałowy występ. No też tam wygląda, nie tak jak teraz wygląda i jest to też dosyć inaczej wygląda.
Na YouTubie jest przecież fragment, czy cały występ Tima Wendel, bo Mistrza Świata z 2004 roku. taki nagrany w ogóle nie widać specjalnie tej prezentacji, no ale oni też totalnie inaczej wyglądali, tak? Kawy podawało się na cztery jednocześnie, oni to nosili na tacach, oni rysowali te latte arty na płaskich filiżankach i tam w ogóle nie chodziło o te latte arty. Filiżanki musiały być dużo większe. Bardziej wygląda jak konkurs kelnerski niż baristów, mm-hmm. tak? No ale no ewoluujemy, tak zmieniamy się, idziemy do przodu i trzeba tak sobie kiedyś, jak to było.
Ciekawe, co będzie za 10 lat.
O.
Okej, okay. No to wy z Mateuszem zaczynacie jakoś tam współpracować. Czy to jest ten czas, i jeszcze wracając do YouTube'a, czy to jest ten czas, kiedy już Mateusz wystąpił na TEDxie i jego wystąpienie z TEDxu?
Nie,
to było później. To już były czasy Brismana.
Tak.
No właśnie, no to teraz dojdźmy do tego Brismana, no bo pracujecie sobie z Mateuszem w Coffee Heaven i nagle wpadacie na pomysł, żeby założyć kawiarnię.
No, wpadliśmy na ten pomysł, szalony, ale wpadliśmy.
Kultową kawiarnię.
No,
Brisman,
tak.
Kawowy bar na Jeżycach w Poznaniu. Miejsce jedyne w swoim rodzaju. Kto nie był, to musi odwiedzić, bo to jest zupełnie inna kawiarnia.
Tak.
No ale jak wpadliście na pomysł, no bo tak, można wpaść sobie na pomysł, żeby otworzyć kawiarnię, mhm. no ale trzeba jakoś zorganizować lokal. Ten mhm. lokal trzeba wynająć, trzeba go doprowadzić do stanu używalności, trzeba kupić jakieś sprzęty, kogoś zatrudnić, trzeba zorganizować finanse.
No,
jak wy to ogarnęliście?
Znaczy my ten pomysł, gdzieś tam zaczęliśmy razem pracować, zaczęliśmy razem jeździć po tych zawodach, tam pucharach, niepucharach i faktycznie z wielu jakichś takich rozmów wynikało, że chcielibyśmy móc robić kawę tak, jak my chcemy. Żeby nikt nam nie mówił, że to espresso, wiemy, że espresso w Coffee Heaven ma konkretny standard. Tak, i to jest super w takich sieciówkach, że wiesz, jaki jest standard i ono, gdzie nie pójdziesz, to mniej więcej będzie takie samo. Ale też wiedzieliśmy, już byliśmy na tyle rozwinięci, tak się w sumie potrafiliśmy napędzić, że wiedzieliśmy, że z tego espresso można wycisnąć coś więcej. Że to espresso, które my podajemy w kawiarni, może być lepsze. Ale nie wolno nam było zmienić tej receptury, mhm. no bo takie są standardy i to tak jakbyś chciał popracować w McDonaldzie i powiedzieć, że w tym cheeseburgerze trzeba dać 3 pikle zamiast 2. Mhm. Będzie lepiej smakował. No nikt ci nie pozwoli, tak? No bo standard mówi, że są 2.
Czyli ograniczenia wynikające z poprzedniej pracy zmotywowały was do tego, żeby zrobić coś swojego.
Tak, w finałowym takim miejscu, takim momentem był chyba 2011 rok, kiedy chcieliśmy bardzo wystartować w Mistrzostwach Polski latte art i ja w baristach, ale w Coffee Heaven pojawiła się dwójka ludzi, którzy bardziej pasowali trochę do tego korporacyjnego obrazka. Hmm. No bo jak sobie przypomnisz mnie i Mateusza, no to szerokie spodnie, bojówki, a jakieś sterczące włosy, Mateusz
jeszcze bardziej
boksujący, tak. Także byliśmy bardziej tacy offowi na tamte czasy i to nie pasuje do wizerunku korporacji. Takiej sieciowej, korporacyjnej kawiarni to nie pasowało. I oni jakoś tak to zrobili, że nie pozwolili nam wystartować. Więc my po prostu tak z dnia na dzień w sumie, tak bardzo nam zależało na tym starcie, no z dnia na dzień odeszliśmy. Mhm. W tych zawodach wystartowaliśmy na własną rękę, co było też dużym obciążeniem finansowym, bo było trzeba normalnie, Coffee Heaven przecież wszystko stawiało. I przejazd, transport, noclegi, sprzęt, to wszystko było od nich jakby fundowane. A teraz musieliśmy sami pojechać do Warszawy, zorganizować sobie sprzęt, zorganizować sobie nocleg, zorganizować sobie wejście na targi, to na tamte czasy to był duży wydatek. Teraz wiem, że to dość mały wydatek na tyle, ile można wydać na zawody, ale wtedy to było dużo. I postanowiliśmy wystartować w latte artach. Ja startowałam w baristach i jeszcze wystartowaliśmy na to będę w Coffee Ingo Spirit, co było w ogóle, zapomnieliśmy o tym starcie i tak wystartowaliśmy trochę na pałę. Ale mamy ten start w swoich karierach. No i w 2011 roku w latte artach zajęliśmy drugie i trzecie miejsce. No i ja weszłam do finału baristów i zajęłam 6. miejsce, ale to był mój najlepszy start w baristach w 2011 roku. W ogóle nikt tego nie pamięta i jeszcze to były czasy, kiedy układ stołów był totalnie inny i to były też te czasy, kiedy sieciówki rządziły, to jeszcze był rok, kiedy Iza Popiołek wygrywała. Ja miałam taki występ, w którym trenowaliśmy ten występ bardzo, bardzo długo. Bo ja tam brałam udział, ja tam zrobiłam taki myk, że zabierałam sędziów od ich stołu, kazałam im przejść do innego stołu, tak żeby pomogli mi zrobić drinka. I ja w sumie tego drinka robiłam do 9,5 minuty. Tak, on był skomplikowany, bo on był w ogóle chyba w trzech szkłach, był taki trzyczęściowy drink, zainspirowany trochę Michaelem Phillipsem z 2010 roku. I na treningach wiecznie robiliśmy to w 17 minut, bo tak bardzo chcieliśmy to przepchnąć. I któregoś, jakieś 2 dni chyba przed wyjazdem, tak totalnie spontanicznie, zamiast spienić jedno mleko, zrobić dwa cappuccino i spienić drugie mleko i zrobić dwa cappuccino, spieniłam te dwa mleka naraz. I po prostu przy stole sędziowskim wylałam cztery naraz i w tym momencie okazało się, że mieszczę się w czasie. Ten występ był napakowany do ostatniej sekundy. Ja weszłam do finału, to było zaskoczenie dla wszystkich, łącznie ze mną oczywiście. Nie miałam kawy, miałam 600 gramów kawy na występ w Mistrzostwach Baristów, więc po półfinale miałam 200 gramów kawy. To był jakiś blend w ogóle z Threesome Coffee. To była taka sieciówka, którą Sławek Saran z swoim kolegą Michałem, nie pamiętam nazwiska, pomagali otwierać. I to był ten ich standardowy blend. Ta sieciówka już nie istnieje. No to my tą kawę wzięliśmy na te zawody. I wszyscy byli zdziwieni, że jestem w finale, łącznie ze mną. No i nigdy w życiu chyba się tak nie cieszyłam, nawet z wygrania Mistrzostw Świata, jak wtedy z tego finału.
Wow.
To był super występ. No i mieliśmy też to drugie, trzecie miejsce w latartach. No i w Coffee Ingo Spirit mieliśmy siódme i ósme na 8 startujących.
A tak pamiętasz, które miejsce, w którym roku, tak. Kiedy? Bo to jest ciężkie do zapamiętania, nie, ale pamiętam, jak się to robi, to pewnie się pamięta.
Tak, znaczy jest taki problem z klasyfikacją na przykład, bo też startowałam w latartach w 2010 i tam nie do końca wiadomo, bo ta finałowa klasyfikacja jest niejasna, czy to było piąte, czy szóste miejsce, ale to był też taki, to były totalnie inne czasy zawodów. No i na latartach występy liczył się smak kawy, każdy ze swoją kawą musiał przyjechać. Były powiedziane tylko ogólne wielkości filiżanek, więc mogłeś mieć dowolne filiżanki, byleby się mieściły w zakresie regulaminowym. No ja miałam, rysowałam anioła, rysowałam Dartha Vadera i coś jeszcze. I w muzyce wjeżdżały takie fragmenty piosenek, na przykład, że jak anioła głos, fila, jak rysowałam anioła, czy coś właśnie z Gwiezdnych Wojen, jak rysowałam tego Vadera. Także to totalnie inne czasy były.
A tak zupełnie, zupełnie na dygresja. To jak jest z kwestią doboru muzyki do występu? Bo szczerze nie pamiętam, co miałeś w Amsterdamie, ale pamiętam, co miałeś w Seattle, bo Seattle leciało Zwiedzam Świat, tworzyło sztuczne fisze MAD. I czy to jest dozwolone, żeby puszczać swoją muzykę?
Tak. Jedyne zawody, kiedy nie możesz puścić swojej muzyki, to latart.
Okej. Okay.
Latart, te zawody są jakby ten, wszystkie warunki mają być takie same, żeby liczył się tylko wzór i te swoje dzbanki. Na baristach, na Cixach, na Czezwę, na tych wszystkich, w których robisz kawę, wybierasz sobie muzykę, to może być dowolna muzyka. Oczywiście warunkiem jest, żeby nie była wulgarna. Tak? Mhm.
Czyli zanek mógłby być.
Mógłby być, tak, spoko. Jak najbardziej. Każda muzyka może być, ale w Seattle to była moja najlepsza muzyka, bo znowu Seattle to był ten pierwszy tytuł mistrzowski, gdzie z Mateuszem też mieliśmy jeszcze takie duże ambicje i duże nadzieje. I wtedy też było to spienianie mleka we French Pressie, co jest tak na granicy zasad i myślę, że to przeszło tylko dlatego, że to było Seattle i Stany Zjednoczone. I tam ta muzyka, Mateusz ją zmontował. Mhm. Ja wybrałam mu utwory i on je po prostu pomontował w ten sposób i to była najlepsza muzyka, jaką miałam na zawodach. A muzyka w Amsterdamie to po prostu był bardzo długi utwór, który nie odwracał mojej uwagi.
No i on chyba niczyjej uwagi nie odwraca, bo nawet nie. Jak się Coffee Heroes ogląda, to tego tam nie słychać.
Nie, to jest taka piosenka, która ma 10 minut 28 sekund i to jest po prostu melodia tak naprawdę, rozumiem. Która ma jakiś tam...
Windowa.
Tak. Okay. I wiedziałam, że ma być w odpowiednim momencie ma być przejście na coś innego i tam jest Wonky One Jamin, żebym wiedziała, że muszę zacząć się streszczać.
Rozumiem. No to teraz... Wróćmy trochę z tej dygresji, ale też w temat muzyki, czyli wróćmy do Brismana, no bo Brisman jest miejscem
jakby, innym,
rewolucyjnym, totalnie pod prąd.
Tak,
to jest miejsce, które z jednej strony jest kawiarnią speciality, która ma super ziarna, ale z drugiej strony też ma paczki robusty, bo są klienci, którzy przychodzą i chcą czystą robustę.
Tak.
To jest miejsce, w którym zawsze wszystko było wolno, tam... Chyba można by było to określić, że zasadą jest brak zasad.
Trochę tak. Ale to też, ten Brisman to w sumie faktycznie był taki, coś co bardzo chcieliśmy mieć. Jak odeszliśmy z tego Coffee Haven, przez rok się tułaliśmy po jakichś tam kawiarniach. I tutaj dużym wsparciem był tak naprawdę szwagier Mateusza, który po prostu jakby zainwestował w nas. Tam to była spółka i on pracował w banku i on chciał zawsze zainwestować w coś, w co warto i w ludzi, którzy mają jakiś pomysł na siebie. I on finansowo nas pomógł i bardzo długo wspiera. On do tej pory jakby jest głównym właścicielem Brismana. Także my byśmy nie byli w stanie tego sfinansować. Myśmy nawet nie wiedzieli, jak wziąć kredyt. Rozumiem. My byśmy za bardzo rebel, żeby pójść do banku i poprosić o finansowanie kawiarni, bo byśmy bardziej wkręcali te właśnie idee, że będziemy taką kawę sprzedawać i to będzie rewolucja w ogóle dla świata. W banku to się nie liczy, tak? W banku się liczą liczby i fakty, a my byśmy gadali o ideach i pomysłach. Także.
Jasne, czyli weszliście w tak zwane finansowanie family and friends.
Tak jest.
Czasami ktoś doduje jeszcze trzecie F, czyli fools, ale załóżmy, że to było family and friends, czyli był ten inwestor, który pomógł wam rozkręcić biznes, czyli to nawet tak rewolucyjny projekt jak Brisman wymagał kogoś, kto to sfinansuje. No i tutaj się pojawił właśnie Mateusza kuzyn, tak?
Szwagier. To była spółka od razu, on też jest bardzo formalny, to była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której my wkładaliśmy know-how, on dawał pieniądze.
A czy w ramach tego know-how przedstawiliście mu jakiś biznesplan?
Nie.
Czy po prostu będziemy sprzedawać kawę i on wam uwierzył?
Po prostu nam uwierzył.
Czyli tak. Byliście przekonujący.
Znaczy myślę, że to tutaj głównie Mateusz. Mateusz jest lepszym sprzedawcą niż ja. Tak. Się śmialiśmy, że jestem szarą eminencją, a on jest twarzą tego biznesu.
Rozumiem. I potem się tworzył wokół tego Brisman Crew
był najpierw.
Tak.
Brisman Crew był najpierw, Brisman Kawy Bar był później. No i też sam występ Mam Talent to był mniej więcej ten sam rok, kiedy my otwieraliśmy kawiarnię. Także trochę chcieliśmy to pociągnąć i popromować.
Właśnie, kiedyś rozmawiałem z Krzyśkiem Szkutnikiem, że on też chciał zostać Brismanem, ale mu nie pozwoliliście.
On był naszym guru przecież.
Dokładnie to podpowiedział, że usłyszał, że nie może być Brismanem, bo jest naszym guru.
Tak, no bo jak znasz Krzyśka. Krzysiek właśnie był, totalnie pasował do tej idei braku zasad i robienia wszystkiego w chaosie. I
tak,
mimo wszystko
to idealnie pasował.
Znasz się na tym, co robisz, ale tam nie ma żadnej reguły i nie da się tego kontrolować i co z tego wyjdzie. To wyjdzie po prostu.
Właśnie, to idealnie by tam pasował. Co więcej, ja kiedyś byłem świadkiem, jak Mateusz razem z Krzyśkiem usiedli i zaczęli o czymś rozmawiać. Ja po minucie nie wiedziałem, o czym oni rozmawiają. To weszli w takie kosmiczne obszary, że ja nie byłem w stanie tego zrozumieć, o czym oni mówią. I to nie dotyczyło kawy, bo ja nie wiem nawet, o czym oni rozmawiali. Więc to też było ciekawe. Zresztą Krzysiek to też jest w ogóle ciekawa. Ciekawa persona na polskiej scenie kawowej. Kiedyś mam nadzieję, że też dam radę wydusić z niego parę słów. Natomiast no, Brisman sobie działał. Miał inwestora, który wam po prostu zaufał. No i robiliście różne dziwne rzeczy. W tym wystartowaliście Mam Talent.
Tak. Jeszcze z Michałem Błasiakiem z Uno Espresso.
I kto wpadł na ten pomysł? Jak to wyglądało z twojej strony?
Znaczy,
bo to jest dosyć oryginalny pomysł.
Powiem ci, że to chyba było tak, że oni zadzwonili do nas.
O, i tak, to jest ciekawe.
Najciekawsze w tym jest to, że Mam Talent wyszukuje takie jakieś talenty na YouTube.
Tak, bo z tego co wiem, to na Mam Talent mamy dwie kategorie startujących. Tych, którzy przychodzą na castingi i się zgłaszają. I właśnie tych, których sam wyłapuje Mam Talent. I pamiętam, że tak było z jednym ze zwycięzców Mam Talent, czyli wrocławskim, no już nieistniejącym zespołem Me, Myself and I, które rewelacyjną muzykę robiło tylko głosem i beatboxem. No i to oni wiem, że też byli zaproszeni przez Mam Talent. No i Brisman też był zaproszony
tak,
przez Mam Talent.
Notabene TVN dzwoni do mnie średnio raz na dwa lata z tą samą propozycją.
Okay.
Zwłaszcza teraz po tytule Mistrza Świata. I jest nawet mam pomysł, jakby można to było zrobić, żeby to było super widowiskowe i opowiedziało historię. Tylko jest bardzo dużo takiej organizacji, której na castingu, tam nie będzie, nie, na castingu nie ma na pewno takiej pomocy, żeby to zorganizować. I po prostu ciężko byłoby się przebić aż tak daleko do takiego etapu, w którym faktycznie są ci w stanie pomóc, nie wiem, ze scenografią i z taką organizacją. To byłby potrzebny też sztab ludzi i to po prostu wydaje mi się w tym momencie dla mojej kariery już nie warte świeczki, ale jeżeli ktoś ma pomysł, jak zabłysnąć kawą w telewizji, to polecam, mogę przekazać numer.
No tam są różni pomysłowi ludzie. Pamiętam, że chyba takim najbardziej oryginalnym, jakiego widziałem, to był człowiek, który jadł bigos na czas.
No właśnie to chciałam powiedzieć, to był mój ulubiony występ.
Także no, widać, tak, że tak. Gdzieś tam utkwił w pamięci wszystkich.
No chyba w tym samym roku, co my.
Możliwe, czyli najpierw kawa, potem bigos. No okej, czyli widać było, że mieliście takie też trochę parcie na szkło. Może nie wasze, ale ludzie chcieli, żeby was oglądać, bo robiliście różne rzeczy. Mateusz był na tym TEDxie, to też polecamy, bo to fajny występ na TEDxie, gdzie Mateusz opowiada o swojej pasji w kawie. No a ty cały czas startowałaś, nie? Bo
tak.
Niby prowadziliście razem kawiarnię, wiesz, ale...
Co? To jest... tak, prowadziliśmy razem kawiarnię i startowaliśmy, ale my w którymś momencie, i to był notabene początek Brismana i zawody w Poznaniu na Polakrze Mistrzostwa Polski Later 2012, czyli po tym naszym dużym sukcesie na 2011, mi się wydaje, i to jest taka moja refleksja z czasem, że zaczęliśmy za bardzo wierzyć w swoje umiejętności.
O, zabrakło wam pokory?
Tak,
okay.
Zdecydowanie. W 2012 roku, Brisbane się otworzył we wrześniu, Polagra była w 2012 roku chyba w październiku i właśnie były te Mistrzostwa Polski Later. I ja pamiętam taką atmosferę, którą wytworzyliśmy sami w sobie, że my po prostu rozjedziemy te mistrzostwa. Że my po prostu tam po tym drugim i trzecim miejscu to my je rozjedziemy. Po prostu nie ma opcji, żebyśmy przegrali. No i zajęliśmy miejsce 11 ja i 7 Mateusz. Mateusz tam miał trochę dyskusji z sędziami na temat tego, że nie potrafią zinterpretować kreatywności. Mnie po prostu to przybiło.
Rozumiem. Ten 2000... Czyli bolesna porażka.
Tak, znaczy taka no lekcja tak naprawdę. To lekcja, bo były boleśniejsze.
Ale mieliście duże oczekiwania. I zazwyczaj tak. Jak są te wielkie oczekiwania, to potem ta porażka
no, tak,
bardziej
tak.
Boli, nie?
Mnie na pewno to tak trochę stłamsiło i przybiło. U Mateusza to wywołało bardzo dużo takiej też wewnętrznej złości, że ta kreatywność jest niedoceniona, że te druki nie potrafią docenić kreatywności i tam były jakieś takie grubsze dyskusje na ten temat i on wtedy postanowił, że nie będzie brał udziału w zawodach, którego nie rozumieją, jakby, że które nie doceniają takich elementów. A u mnie zapaliła się lampka tak naprawdę w drugą stronę. U mnie zapaliła się lampka, no skoro ja nie potrafię osiągnąć sukcesu w zawodach, będąc jakby ze tą swoją ideą i jakby, że zawody nie potrafią tego rozszyfrować i docenić, to może warto zagrać według zasad, tamtejszy. Które oni dali.
To może stąd się wziął, bo Mateusz w wielu miejscach zawsze powtarzał, że wygrywa zawody ten, kto lepiej zna regulamin.
No tak, tak. To jest na zasadzie, to potrafi go przeczytać tak naprawdę, bo to jest instrukcja obsługi, jak wygrać te zawody.
Jasne. Co się punktuje, czego się nie punktuje. Tak.
I to był taki rok, kiedy mi się zapaliła lampka w tą stronę, jemu totalnie w drugą i tu się rozeszliśmy pod względem zawodów. W 2013 roku ja wystartowałam znowu, już z tym innym podejściem, ale jeszcze ciągle ten element Brismana we mnie siedział, takiego rebela, takiego po prostu buntownika i dałam się podpuścić moim współkolegom z samochodu, że moje wzory są za słabe, żeby pokonać Leszka, no bo Leszek już był po finale Mistrzostw Świata w
Leszka Jędrysika.
Tak. I podpuścili mnie trochę. No w sumie ja też tak o tym myślałam, że te wzory są za słabe i że on jest za dobry i że muszę te wzory mieć bardziej skomplikowane, więcej elementów, lepsze. I zmieniłam wzory na dzień przed finałem. I co spowodowało, że z drugiego miejsca w półfinale spadłam na miejsce piąte.
Okej. Okay.
I to już był taki, KO, to już był trochę taki knockout. To mnie bardziej przybiło niż 2012. No ale chyba tak naprawdę siłą zawodnika jest to, że popłacze sobie w kącie, wstanie, otrzepie się i pójdzie dalej.
Rozumiem.
No, w 2014.
Czyli ta twoja gdzieś zakorzeniona rywalizacja sportowa, która miała się przejawiać na boisku piłkarskim, zaczęła się realizować w kawie, czyli nie poddałaś się i poszłaś dalej.
No tak.
No i w końcu zostałaś mistrzynią Polski
2014, baristów. Na 2014 najpierw zostałam mistrzynią Polski Later. I drugie miejsce na baristach. To też historia jest dość dramatyczna, ale taki standardowy case mojego życia. Mistrzostwa Świata w Australii były na początku maja. 4 dni po moim przylocie były Mistrzostwa Polski baristów. Więc ja z tej Australii przyleciałam do Polski, gdzie Mateusz ogarniał kawę pod te zawody. Tak się mówiliśmy, że on ogarnie tą kawę, zobaczy, żeby była ta dobra kawa na zawody. Wymyśli mniej więcej recepturę na drinka, ja po prostu potem ułożę tą prezentację. No ja przelatuję w poniedziałek po 24 godzinach w samolocie z wiadomo jakim jetlagiem, jak się z Australii leci. A też byliśmy w Australii dokładnie 4 dni.
Leciliśmy, czyli nie zdążyła się
leciliśmy 3 dni do Australii. Leciliśmy 4 dni, byliśmy w Australii i 2 dni wracaliśmy. No i w piątek miało być Mistrzostwo Polski w tej saunie w Soho Factory, to pewnie Kasia też wspominała. Kasia wtedy wygrała. Młynki się przegrzewały, wszystko. Ja byłam totalnie w jakimś takim rozbiciu. No i udało mi się zająć drugie miejsce. Ale to był taki case, że tu nie wygranie tych mistrzostw Polski dla mnie to byłoby najgorsze, co się może stać, bo ja po prostu bym padła do zmęczenia. Bo mistrzostwa świata były za 2 tygodnie. Co tylko powodowało, że zamiast wziąć, odpocząć i się jakoś tam zregenerować, to trzeba byłoby cisnąć dalej następny po prostu występ na Mistrzostwa Świata.
Rozumiem. Kiedyś gdzieś słyszałem, że powiedziałaś, że żeby dobrze prowadzić kawiarnię, to trzeba w niej być. Mhm. A jak tak startowałaś dużo, to mocno ci to przeszkadzało w prowadzeniu kawiarni?
Myślę, że to był początek tych moich startów. Mhm. No bo umówmy się, że szaleństwo zaczęło się w 2015. Mhm. 2013 to był raz w roku Mistrzostwa Polski. 2014 to samo, dwa razy w roku Mistrzostwa Polski. I my tam byliśmy. I my tam byliśmy bardzo dużo. Co prawda moja rola zaczynała troszeczkę przechodzić w takie ogarnianie formalności. Trzeba rozliczyć miesiąc, faktury, zamówienia i tak dalej.
Same przyjemności.
Tak, tak, tak. Coraz mniej było mnie za barem. Tam jakieś organizowanie eventów czy targów, także za barem było mnie coraz mniej, ale gdzieś tam było się na miejscu, z tymi ludźmi się rozmawiało. No i też w tym momencie trochę wiesz, w którą stronę popchnąć ten biznes. Czego chcą klienci, czego nie chcą, tak? Czy musimy wprowadzić to, czy tego zrezygnować. I do tego 2015 roku było okej. Okay. Było okej, okay, bo my tam bywaliśmy, ja tam bywałam i to mi nie przeszkadzało. Zaczęło przeszkadzać no, później.
Mm-hmm. A dobrze Brixman sobie radził? Ile klientów dziennie, ile transakcji, jak to wyglądało?
Pierwsze dwa lata to dramat. Nie? Pierwsze dni to mieliśmy 40.
Transakcji dziennie.
I nie mieliśmy ciast, nie mieliśmy, mieliśmy tylko kawę.
Tylko
bo mieliśmy, na początku byliśmy takimi purystami, że będziemy sprzedawać tylko kawę.
To syrop... The Barn też tak startował, że tam była tylko kawa i nic więcej.
Syrop był za 9 zł do kawy, więc my nie będziemy sprzedawać syropów. Nie było kubków większych niż 300 ml. No i tutaj dużo takiego pozytywnego wkładu miał Mateusz, który tych ludzi z tymi ludźmi rozmawiał, tłumaczył, zagadywał, zabawiał, tak jakby to sprzedawał. On faktycznie... Bardzo mu zależało, żeby to się rozwijało i jakby taki marketing po prostu bardzo mocno cisnął.
Ale Brixman zawsze, z tego co ja wiem, miał takich klientów stałych, prawda? Lokalnych, którzy przychodzili i po prostu mieli takie swoje miejsce. No. To nie było coś, co szło się w przelocie, tylko po prostu tam się szło. Takie destination point było.
Ale to zajęło nam 2 lata dojść do takiego etapu.
Czyli pierwsze 2 lata... To nie były proste. Pytam z punktu widzenia, jakby ktoś chciał założyć kawiarnię.
Nie, dla nas...
Bo mamy dwóch szaleńców, którzy bardzo wierzą w to, co robią. Zakładają kawiarnię, a tutaj nagle te 2 lata... Nie. To jest walka, nie?
To nawet nie była walka. To było gorzej niż walka. Bo my ciągle byliśmy purystami. My ciągle nie chcieliśmy pewnych rzeczy wprowadzać. Tomek jako doświadczony biznesmen, inwestor...
Inwestor.
Tak, trochę nas tak... Próbował przekonać, popychać, że no może, że on nie będzie wiecznie dokładał.
Ale to brawa dla niego, bo to rzadko kiedy inwestorzy mają taką cierpliwość, wyrozumiałość i wierzą w to, że wy wiecie, co robicie.
Tak. No, łatwo nie było, ale no może to pomogło nam trochę to, że to mimo wszystko była jakaś rodzina. Mhm. Także te pierwsze 2 lata to my też zmieniliśmy podejście. No w którymś momencie doszło do nas, że to mimo wszystko, jeżeli chcemy robić kawę jak chcemy, to nie możemy być do końca takimi właśnie misjonarzami. Musimy też jakoś zadowolić klientów tak naprawdę. Tych, którzy po prostu wpadają na latę. No niech sobie wezmą tą latę, tak?
Żeby nie kończyło się na tym słynnym powiedzeniu, że no rynek jeszcze nie był na nas gotów, tak?
Tak. No gdzieś tam zaczęliśmy to zmieniać, ale my też chyba w bardzo trudnym momencie to tworzyliśmy dla Poznania. Bo w Poznaniu jeszcze takich kawiarni specialty nie było. Ta kultura kawowa w Poznaniu się dopiero rozwijała. Ludzie w Poznaniu... My byliśmy zawsze 2 lata za Warszawą. Mhm. No i w 2012 roku w Warszawie też był taki super. Chodzi się do tych fajnych, kultowych, można powiedzieć, miejsc. No, tylko że to w Polsce, w Poznaniu, to miało dopiero się pojawić w 2013-2014. A my byliśmy w tym 2012 i to też nam nie pomogło, że się nie wstrzeliśmy w czasie z taką... wyspecjalizowaną kawiarnią, więc zaczęliśmy potem wprowadzać jakieś właśnie kanapki, ciasta. Nie za dużo tego, ale było. Zaczęli ludzie do nas przychodzić tacy bardziej zainteresowani. No i gdzieś tam powoli przestaliśmy każdego klienta tłuc, co to jest specialty coffee. Mhm. Po prostu robiliśmy super dobrą kawę w normalnej cenie i można było z nami porozmawiać. Ale nie trzeba było z nami rozmawiać już. I to było fajne. I to ludzie zaczęli faktycznie to doceniać. I zaczęło ich przychodzić coraz więcej. No i tak 2014 rok to już był taki, że zaczęliśmy powoli czuć się ulgę.
Rozumiem.
Że te miesiące się zamykają.
A jakbyś miała drugi raz otwierać kawiarnię, to otworzyłabyś ją w takim no, mało popularnym miejscu, no bo Brisbane nie jest takim miejscu, gdzie dużo ludzi chodzi, gdzie ktoś może wpaść, bo gdzieś idzie na zakupy, czy nie wiem, jakieś spotkania. To jest takie miejsce, powiedzmy, na kawiarni nie do końca oczywiste, nie, tak bym nie nazwał.
Na pewno nie widziałabym drugi raz lokalu na poziomie minus jeden, bo to automatycznie powoduje, że ludzie tam nie zachodzą. To na pewno poziom zero. Jeżyce nie są złe, bo Jeżyce tam naprawdę to jest...
Znaczy Jeżyce się rozwinęły, ale tak. W tym czasie jakby startowaliście, to jeszcze nie było to.
My myśleliśmy, że to jest bardzo dobra lokalizacja, bo to jest, są tam trzy ulice przelotowe na most teatralny, czyli taki węzeł komunikacyjny tramwaj. I my myśleliśmy, że to jest super lokalizacja, no ale byliśmy, jak to niektóre kawiarnie ty wspominałeś, 10 metrów od sukcesu.
To nie moje hasło, tak, to jest Adama Ringera.
Tak, ale u ciebie już słyszałam.
Który właśnie mówił o tym, że czasami te 10 metrów robi różnicę i tak było w Green Cafe Nero w jednym lokalu, gdzie stoi 10 metrów za daleko od przejścia. I to jest przy dworcu centralnym w Warszawie, chodziło o tą kawiarnię. Że te 10 metrów sprawia, że tam jest dużo mniej ludzi.
I my właśnie byliśmy ten sam case Dąbrowskiego, a to jest ten taka główna ulica przelotowa. My byliśmy 10 metrów w lewo i jeszcze schodami w dół. Raz, jeżeli nas nie było widać, to jeszcze trzeba było dość mocno wbrew pozorom zboczyć z tej głównej drogi przelotowej. No i trochę nam zajęło, zanim ludzie zaczęli faktycznie 5 minut wcześniej wychodzić do pracy, żeby po tą kawę zajść. I było tak, że mieliśmy na początku otwarte od 9:00, to klienci narzekali,
że za późno.
Że za późno, bo oni by sobie kawę. No to.
Dobra. Otworzyliście o 7:00 i nikogo nie było.
7:30 i przez 2 miesiące bite, pierwszy klient pojawił się o 9:00. Jak już my podjęliśmy decyzję, że dobra, że to zróbmy jakoś później, zaczęli po tej 7:00 przychodzić i zdarzało się tak, że 7:15, 7:20. Także ta właśnie godzina, żeby wziąć tą kawę w drodze do pracy, faktycznie zadziałała. I tam też jest tak, że jest to przy ulicy, że tam jest parking, że jakby co można się przytrzymać w takim wyjeździe na osiedle, tylko wyjeździe na bramę za budynek. Także nie było źle, żeby się zatrzymać, po tą kawę wyskoczyć i ten 2014 zaczęło się kręcić tak, jak się miało kręcić. I też nastąpiła ta rozbudowa, bo Brisbane to przecież była klideczka, a potem zrobiliśmy wielką rozbudowę, przebiliśmy się do lokalu obok, no i Brisbane jest po prostu przeogromną piwnicą kawową.
Jasne. A tak jeszcze z tymi porannymi godzinami, to my też eksperymentowaliśmy u nas w Okrąglaku, bo ludzie mówili, że tak, no właśnie siódma, mieliśmy różne godziny mieliśmy otwarcie, od 7:30, od 8:00, od 7:00. No i przychodzili ludzie i mówili, że no jakby było o 7:00, to on by szedł już do pracy i wtedy mógłby wpaść po kawę, a tak jest zamknięte, więc on nie przychodzi. No to otwieraliśmy o 7:00, potem się okazało, że przez dłuższy czas nikogo nie było. A potem znowu zaczynaliśmy od 7:30, albo na przykład był otwarty od 7:00, a ktoś nie dojechał, bo nie wiem, tramwaj mu się spóźnił, coś, był 5 po 7:00. A tam już na Facebooku już było zapytanie, jest 7:03, dlaczego jesteście zamknięci? No i jeszcze liczył na to, że ktoś mu na tego Facebooku odpowie, nie? Więc takie ciekawe rzeczy są. No niestety w Polsce jest problem z porannymi godzinami otwarć kawiarni. One mogą działać w takich miejscach jak dworzec, kolejowy, nie wiem, lotnisko, to tak. Ale w takich innych miejscach to jest bardzo ciężko.
Coffee Haven na dworcu otwieraliśmy o 5:30.
Z tego co wiem, Starbucks we Wrocławiu na dworcu chyba też jest albo od 4:00, albo od 5:00. Ja pamiętam, że kiedyś miałem jakieś spotkanie biznesowe o 5:00 rano, bo ktoś musiał przyjechać pociągiem, potem wsiąść na drugi. I to było jedyne miejsce, w którym mogliśmy się spotkać. To był właśnie Starbucks na dworcu, bo był tak wcześniej otwarty.
No, my otwieraliśmy o 5:30 i faktycznie otwieraliśmy o 5:30, bo pierwszy Intercity Wrocław lub Warszawa jechało o 6:00 i musieliśmy już mieć otwarte o tej godzinie. A zdarzało się o 5:15, jak my jeszcze w kurtkach i zamknięta roleta i ciemno, a tam ktoś już z walizką na kółkach i pod tą roletą w ogóle wbija do lokalu i otwarte, a my jeszcze nie.
A to takie obsługa klienta bardzo, bardzo fajna. Natomiast właśnie mi się przypomniała jedna rzecz z dworcem w Poznaniu i z lokalem obok Coffee Haven, a mianowicie z KFC.
Tak.
Bo była taka sytuacja, że to było kilkanaście lat temu. Ja jechałem z Mazur do Wrocławia pociągiem osobowym. Nie zjadłem śniadania, nie zdążyłem zjeść śniadania. Wsiadłem w Giżycku w pociąg i tym pociągiem jechałem do Wrocławia. W tym pociągu nie było żadnego warsa, nic. A znowu były za krótkie przerwy, żebym gdzieś wysiadł coś zjadł. I ktoś mi podpowiedział, że nie było żadnych apek, delivery, nic takiego. Więc, że w KFC na dworcu w Poznaniu jest specjalny numer, Tam odbierze pani kierowniczka i można ją ubłagać, żeby zrobili specjalnie dla mnie coś do jedzenia i wynieśli mi to na peron. I wtedy ja odbiorę to z pociągu. I tak się stało. I nie wiem, kim była ta pani kierowniczka i tym, nawet czy to była ona, czy on, ten ktoś, kto mi to przyniósł, ale po chyba 8 godzinach jazdy z Giżycka w Poznaniu na dworcu wreszcie coś zjadłem, bo ktoś z KFC przyniósł i dał mi to na peronie, łamiąc pewnie wszystkie korporacyjne zasady, nie, jakie wtedy były, ale to ja to traktuję jako takie delivery, które było bardzo pomocne w moim życiu.
Mi się zdarzyło jako pracownikowi Helen biegać po peronach i szukać klienta, który zostawił telefon.
A, to też.
Zdarzyło się. No bo umówmy się, klientami w tych sieciówkach byli głównie ludzie, którzy jeździli tymi pociągami Intercity, więc można było, mieliśmy naprzeciwko kasy, był właśnie rozkład jazdy, można było w miarę łatwo zlokalizować, z którego to pociągu może ten ktoś być, no i strzelało się na zasadzie, no dobra, to lecimy na ten peron i po prostu szukamy pana, który zostawił BlackBerry.
To jeszcze jedna rzecz mi się przypomina a propos dworca w Poznaniu, bo kiedyś pociąg z Wrocławia do Warszawy jeździł przez Poznań, trwało to 5 godzin z kawałkiem i to było takie bardzo znamienne, że w Poznaniu wsiadała po prostu cała banda krawaciarzy. Wszyscy w garniturach, tak. W krawatach. Z Wrocławia tak towarzystwo jechało mieszane, natomiast w Poznaniu widać, że sam biznes wsiadł i jechał do Warszawy. No dobra, ale wracając do Brismana. Brisman urósł, wy się rozwijaliście, ty startowałaś w mistrzostwach, coraz to nowych kategoriach. No i ta twoja popularność rosła. Do tego stopnia, że...
Nie da się ukryć, no.
Że doszła twoja rozpoznawalność w Polsce, na razie w Polsce. Do rozpoznawalności na świecie jeszcze dojdziemy. No i nagle chyba się pojawiły jakieś propozycje, prawda? Propozycje komercyjne.
No coś tam się pojawiło.
Ja wspominam jedną propozycję, która jest cały czas na YouTubie, z której oczywiście całe środowisko kawowe mówiło, o Boże, co to jest? To jest złamanie wszystkich zasad. Bo mistrzyni Polski baristów mówi o sobie, że jest mistrzynią Polski baristów i opowiada, jak przyrządzić kawę zbożową Inkę. Ja sobie ostatnio to specjalnie obejrzałem, ale to wygląda naprawdę, naprawdę dobrze, ten cały występ. To jest dla mnie taki przykład. Nie wiem, jak to wyglądało, to może opowiesz, bo ja jeszcze mam drugie pytanie o tą całą Inkę.
Wiesz co, no... Ja już w 2015 roku, jak wygrywałam pierwszy raz Mistrzostwa Polski Baristów, zaczynałam gdzieś współpracować z Paulą Adamską i podczas treningów, no to będę tak jako taki deserek, jako taki, wiesz, przekąskę, robiło się Inkę z mlekiem i mieliśmy to też w Brismanie jako normalnie pozycję w menu, po prostu, bo jak dobrze zrobisz Inkę ze spienionym mlekiem, to jest po prostu taki... No, kawowy deserek, tak jak mają ci Włosi, mają taką tą granitę kawową czy coś. No taka forma na ciepło. I my to mieliśmy normalnie w Brismanie w menu. Mówiliśmy, że robimy najlepszą minkę w Polsce. I ludzie tak właśnie sceptycznie do tego podchodzili, ale jak już ją robiliśmy, to faktycznie mieliśmy po prostu rzeszę fanów tego. I ja po prostu strasznie lubiłam sobie wypić inkę albo właśnie jako deser, albo jako taki przerywnik, albo jak już nie miałam ochoty na taką prawdziwą kawę z mlekiem czy w ogóle kawę. No i to w ogóle był ktoś, kto pracował w Colors of Coffee, kiedyś powiedział właśnie ludziom z marketingu Inki, że jest taka osoba, mistrz polski barista, który tylko tą Inkę non-stop pije. I my to tak roznosiłyśmy po świecie. I oni zadzwonili, że mają taki pomysł, żeby przygotować takie filmiki z przepisami. No, dogadaliśmy się co do warunków. Ja miałam ileś tych przepisów przygotować. Mieliśmy tych filmów nagrać chyba z 10 w Krakowie. Pojechałam, zrobiłam. Dla mnie to tylko fun, bo ja lubię pracować z markami, które lubię. To jest na tej zasadzie. Jeżeli to byłaby marka, której nie wiem, której nie lubię, no załóżmy sobie rosołki Knora, tak szybkie te wifony, no to może bym na to nie poszła, mimo że pewnie gdzieś tam każdy to w swoim życiu zjadł. No jest to marka, którą lubię, którą piję, czego się nie wstydzę, no to czemu mam z nimi nie współpracować, tak? Umowa poszła oczywiście na jakąś tam kwotę plus zgrzewkę Inki, no i tą Inkę teraz jak wyprowadzałam się ze swojego lokalu w Poznaniu, to jeszcze kilka słoików już Inki dawno po terminie trzeba było wyrzucić z tej dostawy, no bo tam prawie paleta przyjechała tej Inki w ramach współpracy, więc taka po prostu gdzieś tam przygoda, fajnie się pracuje po prostu z brandami, które się lubi. No.
Czyli zrobiłaś to raczej po takiej sympatii i po, dla fanu, a nie dla kasy, bo no, jakiejś kasy pewnie z tego nie było, tak?
Była jakaś...
Czy była?
No, oczywiście, że dogadaliśmy się na, musieli zapytać się za transport, wykorzystanie wizerunku i tak dalej, ale no to nie były kokosy, tak? To nie są kwoty, które dostają ludzie, którzy reklamują rzeczy w telewizji, tak? No, taki bardziej po prostu dzień pracy na planie i tyle.
A dotarły do ciebie głosy oburzenia ze środowiska, że jak to śmiałaś coś takiego zrobić?
Oczywiście, no.
I co?
Kwestia...
Jakiego rodzaju to były głosy? Skąd płynęły?
Znaczy, no najczęściej są to... znaczy zawsze są dwa rodzaje głosów. Jeden to ten, gdzie ludzie właśnie biorą to... czują, że to jest nie dla pieniędzy, tylko właśnie gdzieś tam z tej sympatii, no bo znają mnie i wiedzą, że ja tą inkę piję. I mówili, że super, że fajnie i że w ogóle zabawnie, tylko że ten makijaż, co ci zrobili, to mogli sobie odpuścić. Tam faktycznie dużo tam było makijażu na mojej twarzy. No i byli oczywiście ludzie, którzy uważali, że ktoś z tytułem Mistrza Polski nie powinien promować produktu, który nie jest kawą.
To jest profanacja, tak?
Tak, ale to ja też gdzieś tam trochę nauczyłam się nie wchodzić w dyskusje, które nie mają sensu. No bo to jest moja sprawa, z kim współpracuję. Tak? To jest sprawa, nie wiem, Lewandowskiego, czy promuje Nike, Adidasa czy 4F.
Jasne.
Tak, no z jakichś powodów wybiera się te kontrakty i te brandy i wiedziałam, że będzie dużo negatywnych jakichś może komentarzy. Tak samo przecież zrobiłam kilka rzeczy z Nespresso. No i kwestia, ja się z tym czuję okej i jak się inni z tym czują, no to już nie moja sprawa. No, tak? To ich własne emocje.
A nie uważasz, że to jest trochę tak, bo ja sobie obserwowałem tego typu zjawiska, bo takie zjawiska dotyczyły na przykład Marcina Rusnarczyka, który chyba największą ilość hejtu przyjął, no bo był twarzą MK Cafe, występował w reklamach telewizyjnych jako mistrz Polski baristu, więc on był, i to był takim pionierem tak naprawdę w tym zakresie, więc tam na niego wiadro pomyj się zewsząd wylało i Marcin wie o tym doskonale. On się uodpornił na to, bo dzięki temu ma grubą skórę i jego takie rzeczy nie ruszają, więc jak jest zapraszany do Dzień Dobry TVN czy do Pytania na Śniadanie, to on tam idzie, po prostu pokazuje, jak się kawę na ekspresie domowym robi. I okej, bo on musi też coś robić. Stoją za tym inne przyczyny. To nie tylko chodzi o przyczyny ekonomiczne, tylko to jest tak, że jeżeli on reklamuje, nie wiem, ekspres marki Nivona, to nie znaczy, że on tego ekspresu nie używa, nie lubi, bo używa go, bo wiem o tym, więc to też się jakoś tam łączy. Natomiast co jest ważniejsze, co ja widzę w takim zjawisku, że hejterów jest cała masa, ale większość tych hejterów, gdyby dostała taką samą propozycję, to nawet chwili by się nie zawahała, żeby z niej skorzystać.
No tak.
To jest trochę chyba Andrzej Grabowski, który jest traktowany jako wybitny aktor, trafił do kiepskich, nie? I pamiętam, że też oburzenie było na niego, jak on może grać taką rolę. Po prostu taki wybitny aktor może grać kiepskiego albo gdzieś tam się udzielać w reklamach. A on im odpowiada prosto. Słuchaj, jak do ciebie trafi taka propozycja, to odmów. Ja nie odmówiłem, no i tyle, to nas różni. Więc to jest takie dosyć charakterystyczne, że coś się mówi, a potem nagle każdy by z tego skorzystał. I jeszcze jedna rzecz jest też w tym taka dosyć charakterystyczna, ale to dotyczy nie tylko kawy, generalnie wszystkich profesji. Że jak coś najpierw było takie niszowe, a potem zaczyna być popularne, to pojawiają się hasła. O, sprzedali się. YouTube było kiedyś niszowym zespołem, a potem się sprzedali, bo nagle Joshua Tree świetnie się zaczęła sprzedawać, prawda? A to ktoś był dobrym piłkarzem i był w fajnym małym klubie, a potem poszedł do dużego, się sprzedał, bo zrobił to za kasę, nie? No, dużo jest takich sytuacji, które chyba tylko jest jedno rozwiązanie. Po prostu trzeba je ignorować i dalej robić swoje. Nie?
No wiesz, to jest też... miałam takie mądre słowo do powiedzenia. Z tymi propozycjami też finałowo, tak jak powiedziałeś, pewnie jakby oni dostali taką propozycję, to gdzieś by z tego skorzystali, a z drugiej strony, no taka jest też w sumie kolej rzeczy, tak? Masz te dobre propozycje i nie można być całe życie niszowym, tak? Wiesz, ja bym bardzo chciała dalej robić kawę w kawiarni i pracować sobie w jakimś lokalu, serwować kawkę, rozmawiać z ludźmi, to byłoby super. Ale no jest taki moment, w którym twoje umiejętności są na tyle wysokie, że w kawiarni nikt cię nie zatrudni, więc musisz mieć swoją. Jak będziesz mieć swoją, to nie robisz w niej kawy, tylko ogarniasz faktury.
Dokładnie. To wszyscy zapominają. Jest cała masa ludzi, która myśli, że że kawiarnia to będzie taki święty spokój, będą przychodzili do mnie ludzie, ja zrobię kawkę, pogadamy o czymś, a tak naprawdę to kawa to stanowi 10% czasu pracy tego przedsiębiorstwa, bo cała reszta to jest ogarnianie papierów wszelkiego rodzaju i użeranie się z rzeczami, których w ogóle nie widać, które są na zapleczu. Nie?
No dokładnie. Także ja wiem, że tacy ludzie będą i zawsze nie można być też ulubieńcem wszystkich. Nie da się.
Nie da się,
po prostu się nie da. Ci, którzy cię znają i szanują za jakieś osiągnięcia, po prostu wiedzą, że to jest logiczna kolej rzeczy. Zrozumieją i taki właśnie też był ten case. Ostatnio się pojawił na jednej z grup właśnie internetowych a propos mojej współpracy z jedną marką i mimo tego, że było tam kilka negatywnych komentarzy, no to większość było takich komentarzy zrozumienia i co ja bardzo dziękuję i super szanuję, że po prostu ludzie zdają sobie sprawę, że gdzieś pracowało się całe życie na jakiś tam sukces i ma się od tego prawo odciąć jakiś kupon.
No bo coś to się robiło. No ale nie wszyscy to zrozumieją. No, ilość różnego rodzaju kompleksów też z takich sytuacji wychodzi. No ale zostawmy to, tak bo ja bym wolał wrócić do tej logicznego rozwijania pewnych, pewnych rzeczy. A mianowicie no, twojego rozwoju jako... Ja nie wiem, zawodowego zawodnika?
Trochę tak.
Wyczynowca, byłeś w kawie wyczynowcem, no bo mamy ten rok po kolei. Wszystkie zawody, jakie miałeś. No i teraz tak trochę się posłużę obrazowo tym, co dla kogoś, kto nie zna twojej historii, to polecam obejrzenie dwóch filmów. Coffee Man o Saszy Sestichu, choć oni go różnie wymawiają, bo często anglosasi różnych nacji mówią Sestik, tak? Więc o Saszy. Dlaczego o Saszy? Dlatego, że Sasza, żeby zrozumieć to, co się dzieje w drugim filmie, to jest potrzebne obejrzenie pierwszego filmu. Bo drugi film to jest Coffee Heroes i to jest film już o tobie tak naprawdę.
Nie miał być o mnie, ale tak wyszło.
Wiem, mówiłaś mi, że to nie jest film o tobie, ale no, ty jesteś tak naprawdę główną postacią tego filmu. I tam jest powiedziany ten 2015 rok, kiedy jest Seattle, ty jedziesz do Seattle, no i wracasz bardziej na tarczy niż starczą, nie? No i chcesz chyba zrezygnować ze wszystkiego. I to chyba
to
filmy...
Nie rok. To nie,
nie, a to w którym to było?
W 16 chciałam zrezygnować, ale 15 to był taki, to był rok, to była w sumie Seattle, to była podróż mojego życia.
Okay.
Bo Seattle to jest mistrzostwa świata, w których Sestich wygrywa. On tam też ma oczywiście tą swoją historię za tym. I on w ogóle nie pamięta, że ja tam jestem. W ogóle nie miał świadomości.
I on to mówi na filmie.
On totalnej świadomości tego nie miał. I to jest też swego rodzaju fajna historia, że on w sumie mnie nie kojarzył. Ale ten 2015 rok to był taki rok, kiedy totalnie spontanicznie w Polsce powstała taka akcja Cała Polska trzyma kciuki za Rojes. Mhm. Pojawiły się jakieś plakaty. W ogóle zrobiona przez trzech fascynatów kawy z Poznania, którzy chcieli oglądać w swoim mieszkaniu i zaprosili ludzi z Jeżyc, żeby to mogli oglądać. Zrobiła się z tego akcja w ogóle Cała Polska. I był taki wielki hype tego wyjazdu. Ja nie byłam super dobrze przygotowana, ale pierwszy raz też miałam sponsoring na kawę z ówczesnego coffee brandu. Anka Oleksak pojechała ze mną do Seattle jako takie wsparcie. Kasia Zyzał pojechała ze mną do Seattle jako wsparcie i Karolina Kosno pojechała jako wsparcie. Tam oczywiście oczekiwania były duże, ten występ był jaki był, ale miejsce 34 nie oddaje do końca tego hype'u, który był na miejscu, bo ja przeprowadziłam wiele rozmów z ludźmi, w sumie to oni bardziej ze mną niż ja z nimi, którzy byli notabene zachwyceni tym, co się tam wydarzyło. To spijanie mleka w tym French Pressie, to moje właśnie takie podejście na customer service, takiego nakręconego pozytywnie króliczka, sędzia, który gonił mnie po hali, żeby mi powiedzieć, że on w ogóle nie wie, nie super technicznie w ogóle wystąpił, nie wiedział, jak ma te czasy poogarniać. Czy Steven Layton, który biegnie też ze sceny zrobić sobie ze mną zdjęcie, bo on że nigdy w życiu nie widział po prostu tak kreatywnego, że jeszcze nie widział tak kreatywnego występu w tym roku i że życzy mi finału. Czy sędzia tam Jose Areola, który mówi, że on się wcale nie martwi tym, że nie weszłam do finału, bo on wie, że to się w którymś tam miejscu zmieni. Tak? William Davis, który poprosił mnie o podpis na pewnej części garderoby. Także tam było super dużo pozytywnych emocji. Ja mimo tej porażki w Seattle uważam, że to był tak naprawdę początek tego sukcesu, który wydarzył się w 2018, właśnie 2015.
Okej. Okay. No właśnie. A w 2015 Sasza zostaje.
Tak.
w Seattle. Tam są też ciekawe historie pokazujące trochę od kuchni przygotowanie, bo to jest to, co on zrobił, to też jest niesamowita rzecz od strony dokumentacyjnej. No bo on musiał kręcić film, nie wiedząc, że zostanie mistrzem świata.
Tak, ten film też teoretycznie nie było o nim, bo zamysł filmu był taki, że to będzie poszukiwanie perfekcyjnej filtranki kawy. Tak. I w sumie okazało się, że ta historia jego i tych mistrzostw świata jest dużo ciekawsza i że to będzie film o tym.
Dokładnie. I tam jest w tym pierwszym filmie, czyli w Coffee Manie, jest jak to Hidenori Izaki, czyli mistrz świata z 2014 roku, prowadzi Saszę do tytułu mistrzowskiego, czyli mistrz prowadzi mistrza. I tam są takie ciekawostki, jak na przykład to, że w Seattle nie było odpowiedniego mleka, więc 6 litrów mleka zostało sprowadzone z Australii i specjalnie jeden koleś wsiadł w samolot i przyleciał z tym mlekiem po to, żeby Sasza miał na swój występ finałowy. Nie będę więcej spoilerował tego filmu. Trzeba go obejrzeć, bo jest
dużo
świetny.
Jest,
a w drugim filmie, czyli w Coffee Heroes, pojawia się kwestia tego, że Sasza już zdobył mistrzostwo. No i teraz chciałby kogoś też poprowadzić. Tak jak Hidenori jego prowadził, to on by chciał kogoś prowadził. No i ma dwie próby. Jedną to jest ze swoim bliskim współpracownikiem, czyli Hugh Kelly.
To 2016.
Tak. I drugie to jest Ibrahim Almanawuhi, tak?
Tak. I on jest w Brewersach.
Tak. I on jest też słynnym posiadaczem kawiarni z Dubaju. Tak. Espresso Lab, która kiedyś kupiła najdroższą kawę świata. Ale to osobna historia. Ja już kiedyś to poruszałem w którymś odcinku podcastu. Natomiast Sasza szukał kogoś, kto, i teraz wymienię warunki, ja sobie to specjalnie spisałem, kto by miał doświadczenie międzynarodowe, kogoś, kto szanuje kawę i się jej całkowicie poświęca, kogoś, kto nie miał możliwości się rozwinąć i walczyć na tej o najwyższe trofea, kogoś z kraju, który nigdy nie był w finale bądź półfinale Mistrzostw Świata Barista, kogoś, kto ma potencjał zrobić wrażenie na scenie światowej, kogoś skromnego. I Janina Ferreira, która z nim współpracowała, powiedziała: mam kogoś takiego.
Tak.
To Agnieszka z Polski. To była pierwsza część rozmowy z Agnieszką Rojewską. Na drugą zapraszam do kolejnego odcinka podcastu. Agnieszka opowie nam w nim m.in. o tym, jak wyglądały i ile kosztowały przygotowania do jej startu w Mistrzostwach Świata. Jaki zamysł tkwił w finałowej prezentacji na Mistrzostwach Świata. Dowiemy się, jak zmieniło się jej życie po zdobyciu najważniejszego tytułu w życiu. Dowiemy się również, jak wygląda rozpoznawalność światowej gwiazdy kawowej w różnych krajach świata. A także dowiemy się, dlaczego nadal startuje w zawodach baristycznych. Już dziś zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Coffee On Air. Do usłyszenia.